Studio Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Krakowie, Open Eyes Economy Summit. Mój gość Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ale tym razem nie o koniunkturze, nie o rekordzie WIG, który niedawno padł, natomiast o programie Gospostratek, bo o tym tutaj rozmawialiśmy na tym forum. Czym jest Gospostratek i dlaczego w ten program zaangażowana jest giełda? Na co liczycie w związku z tym programem?
Gospostratek to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w dziedzinie zastosowań dorobku nauk społecznych do pewnej praktyki gospodarczej, czy to na potrzeby administracji, czy docelowo, mam nadzieję, również na potrzeby biznesu, czyli innymi słowy, do czego mogą się przydać ekonomiści. I temat projektu w ramach programu Gospostratek, którego jesteśmy partnerem, to jest jak budować na Mazowszu globalne firmy. Osią badania empirycznego byli nasi emitenci z Mazowsza, którzy prowadzą działalność międzynarodową. Dzięki ich hojności, dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami, udało nam się ustalić, że programy wspierające ekspansję międzynarodową są generalnie słabo znane przez mazowieckie firmy, przynajmniej te notowane na giełdzie, więc pierwszym takim konkretnym wnioskiem z programu Gospostratek jest to, że trzeba lepiej promować programy, które już są, ale też jest szereg oczekiwań tych firm, naszych emitentów giełdowych, czy też firm nienotowanych, które w kolejnej części badania były przedmiotem analiz, w zakresie tego, jak wspierać rozwój międzynarodowy. Jak spojrzymy w takiej perspektywie trochę dłuższej, to przez ostatnie 30 parę lat polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy udowodnili, że świetnie potrafią gonić. I generalnie w wielu aspektach dogoniliśmy średnio bogatsze kraje Unii Europejskiej, Włochy, Portugalię, w tym roku dogonimy i nawet delikatnie przegonimy Hiszpanię, prawda, do Niemiec nam jeszcze trochę brakuje, ale no, nie traćmy nadziei. Natomiast w żaden sposób Polska ani polskie przedsiębiorstwa nie udowodniły, że potrafią uciekać, czyli być tymi liderami, do których inni się wzorują. I to jest wielka rola dla administracji publicznej, dla instytucji wsparcia biznesu, a taką instytucją jest giełda, de facto działamy po to, żeby pomagać biznesom optymalizować ich strukturę kapitałową, żeby pomóc tym, którzy chcą uciekać, którzy mają tą ambicję międzynarodową, żeby wychodzili na świat, więc mogę z tego miejsca tylko podziękować Szkole Głównej Handlowej i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za to, że doprosili nas do tego przedsięwzięcia.
I w jaki sposób można im pomóc? O czym rozmawiacie, no żeby te firmy mogły za granicę wyjść? Czy to jest jakieś przekazanie doświadczeń, wsparcie finansowe? Co się kryje za tym programem?
No to zaskoczę pana redaktora i być może naszych widzów i słuchaczy, że nie tylko chodzi o kasę. Wbrew pozorom przedsiębiorstwa w Polsce są bardzo dobrze skapitalizowane. Możliwości na przykład zaciągania długu bankowego mają bardzo duże. Właściwie patrząc tak na całą gospodarkę, gdyby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce średnio podwoiły swoje zadłużenie, wciąż jeszcze byłoby ono na bezpiecznym poziomie. No więc chodzi bardziej o kompetencje. I pierwszy element w tych kompetencjach to z budową firmy międzynarodowej no, potrzebujemy managementu, potrzebujemy zarządów, ludzi, którzy potrafią, znają ten biznes międzynarodowy, a tutaj podaż takich menadżerów jest bardzo wątła w Polsce. Mamy dopiero ten pierwsze pokolenie kapitalistów i tu za bardzo my nie możemy pomóc, możemy tylko to robić tak pośrednio, jako mówię my jako państwo, poprzez tworzenie systemu takiego, bym powiedział, doradztwa biznesowego w bardzo różnych obszarach. Wiele szczególnie małych, średnich firm nie ufa tym profesjonalnym, największym firmom doradczym. Trochę im szkoda na to pieniędzy, więc takie doradztwo, powiedziałbym, początkujące, wprowadzające jest niezwykle cenne. Drugi element to promocja międzynarodowa. Szczególnie w krajach na wschód od nas, czy to Bliski Wschód, czy kraje Azji, tam niezwykłym zaufaniem cieszy się państwo jako instytucja. Tam nie ma takiego anglosaskiego rozdziału, tu państwo, tu prywatny biznes. Jeśli coś ma rodzaj odhaczenia po stronie administracji lokalnej czy administracji krajowej jest dużo bardziej wiarygodne. Tak jak na Zachodzie wielu naszych emitentów mówi, no świetnie, że jesteśmy notowani, bo to nas uwiarygadnia w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, to tam na Wschodzie bardziej uwiarygadnia udział rządu. No i promocja Polski, marki Polska. Polska często jest niezauważonym takim wielkim sukcesem gospodarczym. Nie bardzo umiemy się tym chwalić. Relatywnie mało publikacji naukowych powstaje. Jak przyjeżdżamy na konferencji, mówimy, rynek kapitałowy zaklasyfikowany do rynków rozwiniętych, PKB na mieszkańca na poziomie przewyższającym w parytecie siły nabywczej Włochy, no nasi rozmówcy w ogóle no, nie chcą nam wierzyć, dopiero muszą sprawdzić liczby, bo faktycznie I też przez to, że ta historia polskiego sukcesu gospodarczego nie jest opowiedziana, nie jest dobrze opowiedziana, niewiele krajów wie, że mogłoby się na nas wzorować. To, co tym czwartym elementem, który możemy eksportować, to coś, co bym nazwał polskim modelem kapitalizmu. Reformy rynkowe, budowa właśnie systemu finansowego, wiele, wiele rozwiązań, które okazały się niezwykle skuteczne i to nie w taki sposób, że bogaty kraj, który od setek lat jest bogaty, stał się jeszcze bogatszy, tylko kraj, który wchodzi w tą transformację jako naprawdę biedne państwo, w przeciągu jednego pokolenia stał się co najmniej bogatszym średniakiem. To jest niezwykle inspirujące. Tak więc bardziej miękkie wsparcie niż twarde finansowe, ale gdzieś na końcu drogi, szczególnie jeśli chce się tą ekspansję przyspieszyć, też instrumenty finansowe są potrzebne, ale nie są tym pierwszoplanowym wyzwaniem dla firm.
A na jakim etapie jest ten program? Czy można już powiedzieć, że ktoś został zaangażowany, jakaś firma, coś się zadziało w tym kierunku, czy jesteście dopiero
odbiorcą
na etapie
naszych prac jest głównie województwo mazowieckie i te wyniki tego projektu mają ukierunkować działania województwa mazowieckiego w tym wsparciu i już widzimy takie, co w języku konsultingowym nazywa się quick wins, czyli takie od razu rzeczy do wdrożenia, czyli już pokazuje pewne niedociągnięcia w istniejących programach. Nie trzeba wcale robić jakichś wielkich rewolucji, żeby zmienić program, który jest bardzo mało popularny na bardziej popularny. Kwestia promocji, dotarcia do informacji, to już mówiłem, no ale też się mogą pojawić zupełnie nowe programy takie o charakterze powiedzmy mentoringowym, wsparciowym, no i tu trzeba dużo czasu poświęcić na wyselekcjonowanie tych właściwych wykonawców tych usług, żeby one były bardzo wysokiej jakości z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też nie rozleniwiały firm, bo nie chodzi o to, żeby województwo mazowieckie teraz zarządzało ekspansją międzynarodową wszystkich spółek na Mazowszu, tylko musi być i taki komponent bodźca powiedzmy takiego rynkowego, tego, że rzeczywiście jest taka potrzeba ekspansji z tym wsparciem i żeby nie było takiego efektu wypierania, że ten państwowy pieniądz, państwowe wsparcie wypiera rynkowe, ono raczej ma katalizować to, żeby firmy nabrały odwagi i ruszyły swoje przedsięwzięcia zagraniczne, niż żeby wyręczać cały rynek usług doradczych, prawniczych i tak dalej.
A jaki potencjał jest w ogóle województwa mazowieckiego, bo to się na razie dzieje w mazowieckim. O jakiej liczbie firm tu możemy mówić? Ilu tych potencjalnych, nie wiem, czy to nie za duże słowo, jednorożców na przykład przyszłych możemy mieć choćby na takim Mazowszu? Do kogo to jest kierowane?
Mazowsze jest największym polskim województwem i ma mniej więcej taką liczbę mieszkańców jak Dania. A Dania ma kilkaset firm, które w swoich niszach rynkowych są liderami. I nie mówię to Novo Nordisk, prawda, te giganty duńskie, ale ma sporo firm, szczególnie w obszarze agritech, foodtech, czy też no, szeroko rozumianego, takiego wysoko zaawansowanego rolnictwa. Ma parędziesiąt bardzo istotnych graczy. I tu ta analogia trochę pasuje, bo też województwo mazowieckie, oczywiście nie licząc tam Warszawy, stoi właśnie rolnictwem. No i pytanie jest, jak wejść na ten wyższy poziom, na ten wyższy poziom wartości dodanej, więc powinniśmy bardziej patrzeć, że dzisiaj mamy dziesiątki firm mazowieckich, które są mniej lub bardziej obecne na rynkach międzynarodowych, a powinniśmy mieć ich setki, z tym, że to się nie stanie jutro. To jest proces i wymaga też niezwykłej konsekwencji ze strony władz województwa, żeby nie tylko wprowadzić programy, relatywnie proste, ale je utrzymać i cały czas je promować, rozwijać, bo też przedsiębiorcy mówią tak, no dobrze, jest nowy program, nie wiemy jak on działa, niech sąsiad najpierw spróbuje, jak mu to dobrze wyjdzie, to ja też spróbuję. Więc czasami wydaje się, że jest taki bardzo wolny start, a naprawdę pozyskujemy tych najważniejszych, pierwszych uczestników tego programu, którzy potem na etapie kuli śnieżnej mogliby sprawić, że kolejni dołączą, a przez to, że my już się zniechęcamy do tego programu, zaczynamy go zmieniać, no to już nie dołączą, bo znowu mamy nowy program, więc długoterminowe myślenie i w odróżnieniu od tego uciekania, od którego, tego gonienia, od którego zaczęliśmy, to nie jest tak, że możemy przekleić jakiś wzorzec z innego kraju, zaimplementować, powiedzieć, to zadziałało, tu nas też będziemy gonić. Musimy być na tyle kreatywni w tych politykach publicznych, żeby właśnie stworzyć coś, co da przewagę naszym firmom na rynkach międzynarodowych.
Wspomniał pan rolnictwo, to jest analogia do Danii, że to jest potencjał. Czy jeszcze jakiś branżowy potencjał mamy? Są branże, które szczególnie trzeba by wskazać nad Mazowszu i w ogóle w Polsce?
No z kolei w tych ośrodkach miejskich, no to rzeczywiście ICT szeroko rozumiane i to nie tylko Warszawa, to jest też no, wciąż, jak Mazowsze produkuje, byśmy tak powiedzieli, bardzo dużo tych absolwentów kierunków ścisłych, Politechniki w Warszawie, w Radomiu. No widać, że to jest tutaj, jest taki potencjał, żeby zagospodarować tą pulę talentów. Też jest no, ciekawy Ciekawie bardzo wygląda sprawa, jak w to wszystko wprząs Orlen, prawda, który jest już międzynarodową firmą, a no życie tak wygląda gospodarcze w krajach rozwiniętych, że jest ten okręt flagowy, czy ten wieloryb, duża firma, a wokół jest mnóstwo małych firm. No i tu jeszcze Mazowsze w naszym odczuciu nie wykorzystuje tego, żeby ekspansja firm była, byśmy powiedzieli, na plecach Orlenu, prawda? I tu zdecydowanie można bardziej tą współpracę małego, średniego biznesu mazowieckiego z Orlenem rozwijać. No i to, co dla młodszych naszych widzów i słuchaczy może być zaskakujące, ale w RWPG, czyli w tym takim w komunistycznym bloku, taki forum współpracy gospodarczej, były specjalności różnych krajów, no i aż trudno uwierzyć, specjalnością Polski była farmacja, a dzisiaj no, ponad 90% środków pod względem wartości środków farmaceutycznych importujemy. No gdzieś to zostało zatracone, no i trzeba to odbudowywać. I rzeczywiście mamy znowu zaplecze intelektualne, mamy możliwości, a jest relatywnie mało firm w tym obszarze, natomiast no, szeroko rozumiany life science, biotech, no to jest z kolei bardzo długoterminowa gra, natomiast tu Mazowsze też się nie powinno poddawać. No i też mamy dużo przedsiębiorstw takich, bym powiedział, niszowych w zakresie budowy maszyn czy komponentów do produkcji maszyn. No, bym ich określił takiego, ci dostawcy drugiego szeregu, czyli nie obsługują bezpośrednio tych, którzy produkują samochody, linie produkcyjne i tak dalej, tylko obsługują dostawców tych dostawców. No jest takie pytanie strategiczne, żeby zwiększać wartość dodaną, móc żądać wyższych cen, trzeba się przesunąć bliżej tego ostatecznego wytwórcy. No i znowu duże wyzwanie dla Mazowsza, jak z firmy, która ma dzisiaj 5-10 milionów zysku i właściciele mówią, no właściwie jest nam dobrze, prawda, dwóch kolacji nie zjemy, jak zrobić firmę, która będzie miała 100 milionów zysku i to euro. I to jest bardzo też duża zmiana pokoleniowa musi nastąpić.
No właśnie, co sobie giełda obiecuje po takim gospostratek? No jesteście w to zaangażowani. Jakie korzyści dla parkietu tutaj pan by widział?
No pierwsza korzyść to jest dla naszych emitentów, którzy są z Mazowsza. Najliczniejsza populacja naszych emitentów, 273 jest z Mazowsza, więc liczymy, że im trochę pomożemy. Więc nie tylko liczymy na nowych klientów, ale chcemy też dbać o naszych istniejących klientów, szczególnie, że nasz rynek SPO, czyli tych wtórnych ofert publicznych, się bardzo dobrze rozwija, więc widzimy w tym sens. Firmy, które już są na giełdzie, korzystają z giełdy, nie tylko raz pozyskały kapitał, ale pozyskują drugi, trzeci, czwarty, piąty, restrukturyzują się finansowo, no to wszystko są dla nas ważne rzeczy. No ale też dla nas jest to źródło ciekawych kontaktów i możliwości wejścia w dialog z firmami, które nawet często nie myślały w ogóle o giełdzie. Niestety, czy stety, giełda ma taki charakter, powiedzmy, spiżowego pomnika i wielu przedsiębiorców się onieśmielonych i taka możliwość bezpośredniego dialogu, rozmowy właśnie o ich strategii rozwoju, o tym, jak sposób finansowania może wpływać na tą strategię rozwoju, możliwości, jakie daje giełda, nie tylko akcje, prawda, ale też obligacje, możliwości też na przykład emisji akcji pod kątem przejęcia, prawda, jakiegoś innego podmiotu, no to są bardzo dla nas ciekawe też inspiracje, no a korzystając z tego, co pan redaktor uprzejmy wspomnieć, rekordowy WIG, no bardzo się poprawiły wyceny na naszej giełdzie, więc też pod względem takim ekonomicznym kosztu pozyskania kapitału, no sytuacja jest, no można powiedzieć, najlepsza w historii, skoro WIG właśnie przebił te 75 tysięcy punktów.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Dobra koniunktura na GPW. Dziękuję bardzo. Marek Dietl, prezes warszawskiej giełdy, był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.